Podziomek spotyka sierotkę Marysię. Rozdział pierwszy. Za górami Karpatami, za Trójpuszczą, za Głęboką, stała sobie mała chatka, chatka zwana Boże Oko. Nikt już dzisiaj nie pamięta, kto ją nazwał tak i czemu. Że był nad nią lazur nieba, oku podobny Bożemu? Czy że rankiem co najwcześniej wyzłacała się tu zorza i na strzechę blaski siała jak źrenica jasna, Boża? Czy że strumień tu błękitny tak spokojnie, cicho płynie, jakby oko się niebieskie przeglądało w wód głębinie? Czy że gwiazdka drobna, jasna, tli nad chatą w letnim zmroku, jakby srebrna łza litości zaświeciła w Bożym oku? Czy tu dola, czy nie dola, błysła światłem, padła cieniem, a człek oczy w niebo wzniósłszy, z Bożym spotkał się wejrzeniem? Tak czy owak, dość, że stała za Trójpuszczą, za Głęboką, za górami Karpatami chatka zwana Boże Oko. Rozdział drugi. Czy to gołąb leśny grucha, tak tęskliwie, a żałośnie, czy to słowik tak zawodzi po minionej dawno wiośnie? Czy to puszcza tak sumuje, czarna puszcza w mrokach głucha, czy tak lata nad polami z głośnym jękiem zawierucha? Ej, nie gołąb to, nie słowik, ej, nie puszczy to są jęki. Ale matka odumiera swojej małej sieroteńki. Kto pożywi? Kto napoi? Kto przytuli ją na świecie? Z modrych ocząt kto łzy otrze? Kto przygarnie cudze dziecię? Kolebała ją w kolebce z złotej trzciny rokiciny. Teraz dla niej czarna ziemia i zapiecek z twardej gliny. Piosnką uśpi ją, bywało, piosnką rankiem ze snu budzi, a teraz ją wołać będą zimne głosy obcych ludzi. Hodowała ją jak ptasze, białym chlebem, złotym miodem. Teraz gorzki kołacz nędzy i sieroctwo przyjdzie z głodem. Z lnów bielutkich płótno tkała, na koszulki, na zawiązki. Teraz przyjdzie sieroteńce w zgrzebnych szmatach pasać gąski. Gaśnie słonko za górami, zachodowe gasną zorze. Odumarła matka dziecię, odumarła w imię Boże. Rozdział trzeci. Płacze Maryś całe dzionki, płacze Maryś całe noce. Przyleciały już skowronki i jaskółka już szczebioce. Przyleciały już skowronki na kwietniową, na niedzielę. Na mogile matusinej rozkwitnęło bujne ziele. Na mogile matusinej sieroteńka cicho kwili. Już ją z chaty, z tej rodzonej, obcy ludzie wypędzili. Wypędzili na wschód słonka. Wypędzili na wschód nieba. Idźże we świat, ty sieroto, za kawałek służyć chleba. Idźże we świat, ty sieroto, cudze gąski paść na łące. Niech cię myją bujne deszcze, niech cię suszy jasne słońce. Niech cię myją bujne deszcze, niech cię bujny wiatr pomiecie. Idźże we świat, ty sieroto, co nikogo nie masz w świecie. Rozdział czwarty. Taka była dola sierotki Marysi, co miała włoski jak słoneczne światło, oczy jak fiołki leśne, a w sercu tęskność i żałość. Marysiu, sierotko, mówi do niej gospodyni, u której gąski pasła. Czemu się nie śmiejesz, jak insi czynią? A ona. Nie mogę się śmiać, bo wiatr po polach wzdycha. Marysiu, sierotko, czemu nie śpiewasz, jako insi czynią? A Marysia. Nie mogę śpiewać, bo brzozy po gajach płaczą. Marysiu, sierotko, czemu się nie weselisz, jako insi czynią? A ona. Nie mogę się weselić, bo ziemia we łzach rosy stoi. Taka była ta Marysia. Przylecą, bywało, ptaszkowie, na drzewinie w podle niej siedzą i śpiewają. Sieroto, sieroto, co masz główkę złotą, w oczach błękit nieba, czego ci potrzeba? A Marysia podnosi na tych śpiewaczków wzrok smutny i nuci cicha. Nie trzeba mi srebra, nie trzeba mi złota, jeno onej wierzby u własnego płota. Więc ptaszkowie znowu. Sieroto, sieroto, co masz główkę złotą? Czy wody, czy chleba, czego ci potrzeba? A Marysia na to. Nie trzeba mi chleba, nie trzeba mi wody, tylko tej rodzonej domowej zagrody. Zaszczebiocą na to ptaszkowie ze sobą, główkami kręcą, skrzydełkami trzepocą, aż jeden tak zaśpiewa. Sieroto, sieroto, co masz główkę złotą? Czego sobie pragniesz, proś, że teraz o to. A Marysia złoży wychudłe ręczyny w zgrzebnej koszulinie, podniesie je ku ptaszętom i mówi. O, moi ptaszkowie, mam was prosić o co. Niechże mi się przyśni matuleńka nocą. I zdarzało się tak nieraz, że się matuleńka przyśniła nocą Marysi. Cicho, cichuchno. Biało, bieluchno szła przez izbę niby promień miesięczny i niby promień otaczała swą jasnością główkę śpiącej sierotki swojej. Śniło się wtedy Marysi, że słońce świeci, że kwiaty pachną. Wyciągała ręce do mateńki i szeptała we śnie. Przyszłaś, mateńko? A tuż nad nią głos słodki i cichy. Przyszłam, dziecino. A były to słowa jakby dech tylko. Tuli się Marysia do matki i pyta. I weźmiesz mnie z sobą, mateńko? A tuż nad nią głos cichszy jeszcze i słodszy. Jeszcze nie pora, jeszcze nie czas. Kto nas rozłączył, ten złączy nas. Więc Marysia na to. Oj, jak ciężko czekać, mateńko. A głos. Prędko przy pracy przemija dzień. A wieki życie to tylko cień. I cicho, cichuchno, biało, bieluchno, znikała mateńka jak promień miesięczny. A sierota budziła się z westchnieniem i chwytała pracy. Pracowała jak mogła i wedle sił swoich za ten kąt na cudzym zapiecku, za tę garść słomy, na której sypiała, za tę łyżkę strawy, którą się pożywiła, za tę zgrzebną koszulinę, która jej grzbiet kryła. Kolebała zimą dziecko, nosiła chrust zboru, ze studni wodę, latem gąski pasała. Nazywali ją też ludzie we wsi Marysią Gęsiarką albo Marysią Sierotką. Nazywali ją tak rok, nazywali dwa, aż zupełnie zapomnieli, że się ta dziewuszka Kukulanką nazywa i że jest córką Kukuliny, owej to litościwej kobiety, co pod ziomka chciała odbicia bronić, kiedy pod rzutkiem u baby złej był. Ona sama, gdy ją kto zapytał, jak się zowiesz, dziewczę? Odpowiadała. Marysia Sierotka. Łączka, na której pasła gęsi Marysia Sierotka, leżała pod lasem, dość daleko za wsią, zwaną od dawien dawna głodową wólką, iż tam ziemie chude były, mało chleba dawały, a ludzie częściej głodni, niźli, syci byli. Staje piasku, staje wody, rok urodzaj, a dwa głody. Na tych małych trawach, na tych dużych wodach hodowały się całe stada gęsi. A jak to wszystko zaczęło rwać się, a trzepotać, a gęgać, a wrzeszczeć, to dobrze o mile wokół słychać było. Wszystkie dzieci we wsi robotę z tymi gęśmi miały, pasąc je gromadą albo poosobno, jak tam któremu w chacie przykazali. Dopiero pod wieczór rozdzielała się gromada na pomniejsze statka i każdy swoje do domu gnał. Już też wtedy nic inszego w całej wólce głodowej słychać nie było, tylko alela gąski! Alela, alela do domu! A do tego taki zbiczów trzask, jakby wesele jechało. Długo jeszcze po zachodzie słońca uspokoić się nie mogło gęganie w zagrodach i chlewkach. A i w nocy nieraz powstawał ni stąd, ni zowąd wrzask gęsi na całą okolicę. Ale Marysia Sierotka pasała gąski swoje osobno, pod lasem. 7 ich tylko było. Więc im gospodyni dogodzić chciała i na wspólne pastwisko nie dawała gnać. Dziewczynina też rada temu była, bo się inne dzieci z niej śmiały. A to, że się w chowanego bawić nie umie, a to, że w zajączka nie dość prędko biega, a to, że z dziewczynami tańcować po trawie nie chce. I prawda, Czy to, że mocy wielkiej na tym cudzym chlebie nie miała, czy też tak już z tego sieroctwa swojego nie lubiła Marysia biegać, tańczyć, gonić się, ani w zajączka z dziećmi grać? Lubiła za to śpiewać. A piosenek umiała tyle, że cały dzień coraz to inszą śpiewała, a nigdy ich nie brakło. A to jak Zosi chciało się jagódek, a kupić ich za co nie miała. A to jak konik siwy, długogrzywy, mogiłę panu swemu nóżką w polu grzebał. A to o zaklętej fujarce, co mówiła do pastuszka. Graj, pastuszku, graj, Bóg ci pomagaj. A to znów jak niedźwiedź kudłaty przywędrował do wilczycy we swaty, a to jak babuleńka miała kozła rogatego, co był bardzo rozpustny, a to jak siwe łabędzie leciały za morze. Najbardziej wszakże lubiła Marysia i najczęściej śpiewywała piosenkę o sierocie, co gąski zwoływała do domu, bo ta piosenka była taka jakby o niej samej. Kiedy więc wieczorne zorze ugasać zaczęły nad lasem, zaraz Marysia wyciągała najgłośniej i najcieniej, jak tylko mogła. Pójdźcie, pójdźcie, gąski moje, pójdźcie, pójdźcie do domu. Noc nadchodzi, ja się boję, bronić mnie nie ma komu. Była to prześliczna piosenka, a tak wprost do serca szła, że kto w pobliżu szedł, to stawał i słuchał, a często i łzy miał w oczach. Kto tych wszystkich piosenek wyuczył Marysię, nie wiadomo zgoła. A gdyby jej się kto spytał o to, ona sama nie wiedziałaby także. Może ją uczył piosenek bór szumiący, czarny, może trawy łężne, szepczące słóweczka ciche? Może gaje młodym liściem okryte, które za wiatrem, lekuchno się chwiejąc, gwarzą, coś ci jak ważą, jakby żywym głosem? A może nawet i ta cichość, która przez pola szła, przez ugory i która była tak dzwoniąca w sobie właśnie, jakby samo powietrze śpiewało? Słuchała też. Nasłuchiwała Marysia sierota wszystkich tych głosów, nie czując nieraz w tym zasłuchaniu ni głodu, ni chłodu. A kiedy słońce zaszło i do domu wracać trzeba było, nie wiedziała sama, jak ten dzionek przeleciał. Ani jej też w głowie nie postało, że z zarośli borowych patrzy na nią i wygląda wzrok bystry i chytry, pałający i okrutny. Wzrok przebiegłego sadełka, owego to lisa z sąsiedztwa kryształowej groty, który sobie w tym lesie norę uczyniwszy pod pniem wywróconej sosny, pustelnika udawał, a po stronach węszył, skąd by jaki dobry kąsek pochwycić. Szczególnie do gęsiny uczuwał nieprzeparty pochop i apetyt. Wielkich stad gęsi strzeżonych pilnie przez mocnych chłopaków unikał, zakładając głównie swe nadzieje na owych siedmiu gąskach przez Marysię pasionych, to też co dzień bliżej, a ścicha, podkopywał się krzakami ku łączce. Bezpiecznie pasła gąski swoje Marysia, nic o tym nie wiedząc. Bezpiecznie o zbroku do zagrody statko swoje gnała, a jedynym jej pomocnikiem był mały, żółty piesek Gasio, który ogromnie dziewczynkę polubiwszy całe dnie przy niej na łączce przesiedział. Sadełko wielką niechęć czuł do tego Gasia. Obrzydliwe psisko, mawiał nieraz sam do siebie, spluwając i krzywiąc się szpetnie. Nigdym chyba szkaradniejszego stworzenia nie widział. Co to na przykład za uszy? Spiczaste jakieś, ostre, zupełnie dla psa niestosowne. Albo sierść, toć on rudy jak ten Judasz zdrajca. Co to za paskudny charakter być musi? Co za obyczaje? Jakie nawyknienia, toć to darmozjad skończony. Wypowiedzieć nie potrafi, jak mi się to zwierzę nie podoba. Sam widok jego omdłości mnie przyprawia. Czy kto widział, żeby porządny pies cały dzień na jednym miejscu siedział i mizernych siedmiu gęsi pilnował? Toć to wstyd prawdziwy. Siedem gęsi. Śmiać mi się chce. Gdzież jest prostak, który by w gęsinie smakował i na tę nędzę się łakomił? Dawniej to może było przyjęte, żeby się na stołach lisich i taka potrawa znajdowała. Wiadome rzeczy, że starzy mieli swoje dziwactwa. Ale co teraz? To żaden szanujący się lis takich specjałów nie jada. przynajmniej co do mnie brzydzę się gęsiną, a na tego żółtego psa i na tę obdartą dziewczynę wprost patrzeć nie mogę. Gdyby nie to, że mam zamiar pustelnikiem tu zostać, dawno bym się już wyniósł z okolicy, ale cóż, kiedy się kto cały cnocie i pięknym czynom poświęci... Tu wzdychał tak mocno, że aż mu się wąsy podnosiły u nosa i mrużąc to jednym, to drugim okiem śledził poruszenia Gasia, Gąsek i Marysi, po czym odwróciwszy się od nich, brzydko się uśmiechał. Rozdział 5. Widniała już z daleka w księżycowym świetle wulka głodowa. Do niej to dążył skrobek, skręciwszy w bok z gościńca. Nagle odwróci się do jadących na wozie krasnoludków i rzecze. Na mój kiepski rozum trza by nie wszystkie panięta w jednym miejscu naraz wysypać, bo jakby tyle gąb w jednej wsi przybyło, to by się taka drogość stała, że to ha i mogłoby być głodno. Racja, odezwał się na to z głębi woza głos jakiś, a był to głos zakopanego wsianie po uszy podziomka. Ano po dwóch... Po trzech, po pięciu popruszyć sam, tam, to i panientom lepiej będzie i tym ludziom we wsi też. Na to król. Roztropny z ciebie człek, uczyń jakoś powiedział. Przystanął tędy skrobek, podrapał się w głowę, a ukazując na wieś przydrożną rzeczę. A choćby na przykład hajno do tej tam wioski dwóch, trzech dać, oj, dobrze by się miał taki, bo to sytna wulka jest. Bogata wieś na całą okolicę, chłop w chłopa, same gospodarze, a każdy spasiony tak, że za wołu waży. Te dzieci, te baby, to się aż toczą jak kule, takie okrągłe, takie tłuste. Jak nie ma tłuste być, kiedy w każdej chałupie od rana do nocy ważą, a kraszą, a solą, a zasiekują jakby na Wielkanoc. A siędzie tam chłop do miski z rana, to nie wstanie od niej aże do południa, by się do drugiej przysiąść. Stój, stój! Zakrzyknie na to zagrzebany wsianie podziomek. Ale chłop prawił dalej, jakby go nie słyszał. Co by się nie miał przesiadać od miski do miski, kiedy tam ziemia taka, że sama bez człeka plonuje setnym ziarnem? A co tu sadła, a słoniny, a gęsiego szmalcu, nieprzejedzone rzeczy. Stój, stójże! Krzyknął głośniej teraz, gramoląc się z siana podziomek. Stójże, kiedy wołam. A co tam? Zapytał chłop, jakby go pierwszy raz słyszał. Wygrzebał się podziomek i patrząc bystro chłopu w oczy zapyta. Nie łżesz ty, chłopie? A skrobek? Co bym miał łżyć? Prawda jest i już. Jadła dość, mówisz? Co żywot strzyma? I kraśno? O, ma staż po brodzie kapie. A misy duże? Jak to miesięczne koło. A księżyc już zachodzić począł. Kiedy tak? Rzecze podziomek do króla się obracając. To ja się tu, miłościwy królu, zostaję. To mówiąc, ścisnął królewskie kolana, towarzyszom stojąc w pół drapku, na waletę zakrzyknął i na chłopa wołać począł, żeby ku tej wsi nawrócił. Co gdy skrobek dość skwapliwie uczynił, zawadził o kamień kołem, wóz się zatoczył cały, aż podskoczył i podziomek jak stał, tak wyleciał z niego. Nie uczyniła mu się co prawda najmniejsza krzywda, bo na głęboki, drobny piasek padł jakby na pierzynę. Wszakże narobił takiego srogiego krzyku, że się wszystkie psy pobudziły we wsi i głośno ujadać poczęły. Odezwał się na to szczekanie jeden, drugi gęsior. Zagęgała tu, to tam jakaś gęś czujniejsza, za nią druga, dziesiąta, dwudziesta. Za czym podniósł się po podwórkach i chlewikach wrzask tak przeraźliwy, jakby się cała wieś paliła. Aj, kości moje, kości! Krzyczał, macając się po żebrach podziomek w nagłym przestrachu z powodu owego szczekania i gęsiego wrzasku, ale głos jego niknął w tej wrzawie, także go i niewiele słychać było. Skrobek zaciął szkapę i ruszył sporym kłusem. Podziomek wstał, a obejrzawszy się spostrzegł, że obok niego w piasku grzebie się ktoś drugi jeszcze. A kiedy księżyc wyjrzał spoza chmury, poznał z największym zdumieniem koszałka Opałka. Czyli mnie wzrok myli? Rzecze podziomek. Czyliś to ty, uczony mężu we własnej swej osobie? Jam jest, bracie, rzeczę na to koszałek opałek. Czyliż byś, uchowaj Boże, wypadł takoż z woza? Ej, nie, rzecze koszałek. Wyskoczyłem tylko za pozwoleniem królewskim. Bo widzisz, bracie, kiedy tu taki wrzask gęsi jest, to same gęsi też być muszą. Czy jasno? Jasno jak słońce. A gdy gęsi są, to i pióra muszą być. Rzecze dalej koszałek opałek. Jakże? Jak dwa, dwa, cztery. Zakrzyknie, ów na to. A jak są pióra? Prawi znów uczony. To i moja sława nie przepadnie, gdy księgę nową zamiast tej zgubionej napiszę, nieprawdaż? Prawda jak wół? Potwierdził z zapałem podziomek. Ale choć tak gorąco potakiwał towarzyszowi swemu, w rzeczy samej nie bardzo był rad, że do tych tłustych kęsków, jakie sobie obiecywał, kompana ma. Więc po chwili rzecze. Wiesz co, uczony mężu? Moim zdaniem nie przystoi mędrcowi między chłopstwo się pchać i razem z prostakami u misy siadać. Bo łatwo taką drogą uczoność na szwank narazić można. Zrobim tedy tak. Ja pójdę do wsi, a ty do lasu. Jak już noc się zrobi i wszyscy się pośpią, ja cię, uczony mężu, sprowadzę i posilisz się tym, co tam gdzie na misie zostanie. Choćby i przy skąpo czasem wypadło nic to, bo wszak nie samym chlebem człowiek żyje, a tak przynajmniej honor twój utrzymany będzie. A honor rzecz główna. Dobrze radzisz, kochany bracie, rzecze na to rozrzewniony koszałek opałek i rzuciwszy się na szyję podziomka, nóż go ściskać i całować. Markotno się zrobiło podziomkowi, gdyż dobre serce miał, że jego podstępna rada tak zaraz przyjęta została, ale iż głos łakomstwa mocniejszy w nim był, niżeli głos serca. Wprędce się tedy ze swej markotności otrząsnął i uściskawszy nawzajem koszałka opałka, sam go do boru odprowadził, pożegnał raz jeszcze, życząc jak najmędrszych myśli, po czym chyłkiem pod płotami krążąc do najpokaźniejszej chaty skierował swe kroki. Nie było podobno nigdy większego zawodu jak ten, który spotkał w chacie tej podziomka. W komorze pustka, że i mysz by zdechła. Dzieża od chleba nasypana otrębami, słoniny w ząb, kaszy ani śladu, o szmalcu i półgęskach ani się nie śniło. Zajrzał podziomek do garnków, puste. Nie znać nawet, żeby się w nich wczoraj gotowała strawa. Zajrzał do misek, do rynek, to samo. Wymknął się co rychlej z tej chaty i do drugiej biegu, ale i tu lepiej nie było. Przepatrzył piątą, dziesiątą, to samo. A ci ludzie, których tam widział śpiących, toć skóra kości. Nigdzie porządnej pościeli, nigdzie statków jakich takich, nigdzie nawet dobrego konia w stajni lub krowy w oborze. Wiele też chałup zupełnie chyliło się ku ziemi, trzymając się tylko dylami pod strzechę wpartymi, jak kaleki o kulach stojące. Nawet i dom sołtysa niewiele był lepszy. Taki to tam był ciężki przednówek wiosenny. A, niecnotliwy chłopie! Zakrzyknął w złości, zacisnąwszy pięście. Otu żeś mnie podszedł. Otu żem w biedę popadł. Otu żem się oszukał. Głodowa wulka. A powiadał niecnota, że sytna, że omasta po brodzie kapie, że jadła, co żywot strzyma. Otóż masz jadło, otóż masz omastę. A toć mi tu przyjdzie wyschnąć jak żerć w płocie. Żeby choć zuchelek chleba, choć odrobinkę kiełbasy, żeby choć ryneczkę barszczu. Dniało już i coraz wyraźniej nędzę tej wioski widzieć było można, kiedy podziomek na rozstaju stanąwszy, zadarł głowę i tablicę przybitą tu na słupie czytać zwolna zaczął. Czytał, czytał i własnym oczom nie wierzył. Tuman, czy co? Głodowa wulka. I znów zaczynał na nowo. Głodowa wulka. Najwyraźniej głodowa. Załamał ręce nieszczęsny podziomek i stał w głębokiej pogrążony trosce, a słońce zwolna podnosić się zza lasu poczęło. Wtedy raz jeszcze na słup ze smutkiem spojrzawszy, Głodowa wulka odczytał i westchnął.